Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Zanim zaczniemy, to uczciwie ostrzegam, że to najbrutalniejszy odcinek historii bez cenzury, jaki do tej pory zrobiliśmy, bo dość dokładnie opiszemy brutalne gwałty i morderstwa, jakich dopuścił się jeden z największych psychopatów, jakich świat wydał. Ten odcinek nie będzie ani śmieszny, ani przyjemny, co jednak nie znaczy, że nie warto mówić o takich rzeczach, no bo psychopaci to niestety część historii. A zatem, jak wyglądało dzieciństwo człowieka, który zabił, jak sam twierdził, 30 osób, ale eksperci twierdzą, że poza tym, do czego się przyznał, to ofiar mogło być jeszcze o wiele więcej, nawet ponad setka. Czy miał jakiś klucz, według którego wybierał ofiary? Jak działał, jak wpadł i jak wyglądały ostatnie minuty jego życia? Poznajcie Teda Bundy'ego już teraz w Historii bez cenzury. Ted Bundy urodził się 24 listopada 1946 roku w Stanach, konkretnie w miejscowości Burlington. Jego matka pracowała w domu towarowym, a ojciec... no właśnie nie do końca wiadomo, kim był. Mamy tutaj już pierwszą kontrowersję. Sama matka twierdziła, że uwiódł ją jakiś koleżka podający się za weterana wojennego, ale w akcie urodzenia Teda jako ojciec figuruje ktoś zupełnie inny. I jest jeszcze jedna teoria, że Teda Bundy'ego spłodził jego dziadek. To by w sumie wiele tłumaczyło, przynajmniej według znawców tematu. Tak czy inaczej, po jakimś czasie matka poznała innego faceta i rodzinka wyniosła się do stanu Waszyngton. Czy chłopak, który za jakiś czas miał się stać psychopatycznym mordercą i gwałcicielem, miał za młodu problemy z agresją? No wierzcie lub nie, ale jak najbardziej. Na przykład raz, podczas zabawy, w której jeden kolega rzucił w niego korzeniem, Ted rzucił się na niego z pięściami i tłukł go tak strasznie, że nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby inne dzieci go nie odciągnęły. Ktoś powie, że o, no to dobra, tamten chłopak mógł go nie prowokować, mógł nie rzucać. No to dobra, może jakiś inny przykład. Podczas obozu dla skautów Ted zdzielił pewnego razu swojego kolegę po twarzy talerzem za to, że tamten ściął małe drzewko, a innym razem już zupełnie bez powodu zakradł się do kolegi od tyłu i przygrzmocił mu kijem. Czy dorośli reagowali? Nie, wszyscy uważali, że to takie tam dziecięce igraszki. A jak szło mu w szkole? Oceny miał średnie i nie należał też do zbyt popularnych. Jak koledzy chwalili się swoimi pierwszymi podbojami seksualnymi, to on stał gdzieś z boku zawstydzony. W liceum był tylko na jednej randce, a to dlatego, że był bardzo niepewny co do swojego wyglądu. Z góry zakładał, że nie spodoba się żadnej dziewczynie, a poza tym nie miał jeszcze tego czegoś, co jego modni rówieśnicy. Oni byli pewni siebie i dziewczyny na to leciały, a Ted, no cóż, nie do końca, chociaż w pewnym momencie coś w jego głowie przeskoczyło i uznał, że kurczę, może faktycznie on taki nie jest, ale przecież może udawać. I to zabrzmi jak jakieś coachingowe pierniczenie, ale postanowił wykreować nowego siebie i niestety mu się udało. Ted, który poszedł na studia, był już zupełnie innym gościem. Pewnym siebie, zaangażowanym politycznie, z własnym samochodem i podobno był całkiem przystojny. Nic dziwnego, że szybko znalazł dziewczynę, która dzisiaj dla ochrony prywatności używa innego nazwiska. W każdym razie dziewczyna była miła, ładna, z dobrego domu, ale zabrakło jej w pewnym momencie cierpliwości do koleżki, który nie mógł przecież bez przerwy udawać, a jak zdejmował maskę, to okazywało się, że nadal był infantylnym gówniarzem. Jego niegdyś urzekająca chłopięcość zamieniła się w zwykłą infantylność. Miała dość jego lizusowskiej postawy. Była zmęczona jego gierkami. Ted często się za nią zakradał, klepał ją w ramię i uciekał. Irytowało ją to. Radziła mu, żeby dorósł. Dziewczyna zerwała z nim, zanim jeszcze zdążyli się ze sobą przespać, ale wbrew jej radom Ted nie dorósł. Rzucił naukę, na jakiś czas skumplował się z ćpunem i zaczął kraść. Nie dlatego, że potrzebował pieniędzy. Po prostu go to kręciło. No i chyba nikogo w takim razie nie zdziwi fakt, że w pewnym momencie Ted trafił do polityki. Jego ziomek załatwił mu robotę przy kampanii wyborczej pewnego polityka i jakoś tak się sprawy potoczyły, że Ted Bundy stał się kolejnym dowodem na to, że nieważne kim jest dany człowiek, koniec końców zostanie on za sprawą polityki wydymany. O co chodzi? Ted Bundy miał słabość do alkoholu. Jak już pił, to pił dużo. I raz właśnie ostro sponiewierał się po jednym z politycznych spotkań, jakie pomagał organizować. Koledzy zawlekli go do domu do jakiejś zaprzyjaźnionej gospodyni, a jak sobie poszli, to ta właśnie gospodyni wślizgnęła się Tedowi pod kołdrę, rozebrała go i wykorzystała. A co na to mimo wszystko cały czas przytomny w trakcie Ted? No właśnie nic. Podobno nie okazywał żadnych emocji. Kampania skończyła się porażką, a Ted postanowił wrócić do studiowania. Generalnie studia to jest taki czas w życiu, jak człowiek może się nie tylko dużo nauczyć, ale też angażować w poboczne projekty, jak na przykład teatr studencki. I właśnie na takich zajęciach Ted Bundy zdał sobie sprawę z czegoś bardzo ważnego, że z twarzy jest podobny zupełnie do nikogo. Zapuszczenie włosów, zmiana zarostu, parę kilo w tą czy w tamtą i był praktycznie nie do poznania. W przyszłości miało mu się to niestety bardzo mocno przydać, ale jeszcze wcześniej zakochał się chyba w pewnej dziewczynie imieniem Elizabeth, a na pewno ona w nim. Elizabeth niby miała dopiero 24 lata, ale już była po smutnych przejściach, samotnie wychowywała córkę i poleciała na faceta, który zgrywał pewnego siebie. I w ten sposób zaczął się bardzo dziwny związek, gdzie za dnia Ted Bundy był kochającym, ciepłym facetem, a w nocy robił Elizabeth bardzo nieprzyjemne rzeczy, które ona mu z jakiegoś powodu wybaczała. Już poza tym, że ją zdradzał, to jeszcze na przykład pewnej nocy Elizabeth obudziła się i lekko przerażona stwierdziła, że jej własny facet ogląda ją pod kołdrą, używając latarki. Parę razy związał ją też w łóżku pończochami i krzyczał, że skręci jej kark i miał też kolekcję brutalnej pornografii. Gdzie mógł pracować taki psychol? Ano między innymi na telefonicznej linii pomocy dla osób myślących o samobójstwie. Jego robota polegała na tym, że odbierał telefony od ludzi, którzy twierdzili, że na przykład podcięli sobie właśnie żyły albo przedawkowali leki i miał ich utrzymać na linii tak długo, dopóki nie usłyszy w słuchawce, że na miejsce wbija policja. A co robił po pracy? Elizabeth nie do końca zawsze wiedziała, bo na przykład zdarzało się Tedowi wracać w środku nocy z łomem albo z kulą, tą taką, wiecie, jak się nogę złamie, żeby się podpierać. Był rok 1974 i Elizabeth jeszcze wtedy nie podejrzewała, że jej facet prawdopodobnie zabija już młode dziewczyny. Przypadkowe? Sam Bundy twierdził, że tak, ale śledczy dopatrywali się w dziewczynach podobieństw do jego pierwszej dziewczyny. Wiecie, tej, która z nim zerwała, bo zachowywał się jak gówniarz. W każdym razie Ted Bundy zwabiał swoje ofiary do samochodu, ogłuszał je, wywoził za miasto, gwałcił i brutalnie mordował. Ale zacznijmy sobie od tego, jak to się działo, że dziewczyny lądowały w jego brązowym garbusie. No, w większości... niestety dla nich, dlatego że chciały być pomocne. Ted Bundy miał taki patent, że brał je na litość. Na przykład gipsował sobie rękę i prosił o pomoc w zaniesieniu czegoś do samochodu. Albo nogę i prosił o pomoc w podprowadzeniu. A później ogłuszał swoje ofiary, na przykład łomem. To jednak był dopiero początek dramatu takiej dziewczyny, bo tak jak już wspomniałem, Ted wywoził swoje ofiary za miasto, gwałcił, bił i dusił. Często też odcinał głowę piłą. Jednak... nie wszystkie jego ofiary zginęły w ten sposób. Czasem dla chorego urozmaicenia zakradał się do damskich akademików. W takim właśnie miejscu dokonał swojego pierwszego gwałtu, chociaż ta dziewczyna akurat przeżyła. Druga ofiara nie miała już tyle szczęścia. Ted Bundy uderzał średnio raz w miesiącu. Czy ktoś zwrócił na to uwagę? Oczywiście, że tak. Ludzie byli przerażeni. Bardzo szybko pojawiły się informacje, że psychopata wieczorami poluje na studentki, bierze je na litość, korzystając ze swojego triku z gipsem i zawleka je do swojego garbusa. Jednak Ted, zamiast się przestraszyć, to 14 lipca 1974 roku przebił sam siebie, bo na bezczela, w biały dzień z gęsto zaludnionej plaży, porwał dwie dziewczyny. Obie niestety zamordował, ale efekt uboczny był taki, że znalazło się paru świadków tego wydarzenia. Pojawiły się pierwsze portrety pamięciowe, jakie dotarły do Elizabeth i innych znajomych Teda. Nie wydaje ci się, że przypomina kogoś, kogo znasz? Wspominała pytanie kolegi. Czy twój Ted aby nie posiada Volkswagena? Liz próbowała zbyć to śmiechem, ale gdy wieczorem wróciła do domu, porównała prasowe portrety z kilkoma zdjęciami Teda. Dostrzegła kilka podobieństw, zwłaszcza przy linii szczęki oraz wokół oczu, ale i tyle samo rozbieżności. Ponadto opublikowane doniesienia wskazywały na to, że Ted z nad jeziora jeździł garbusem w kolorze brązowy metalik. Ted posiadał matowego, jasnobrązowego. Dziewczyna miała jednak coraz więcej wątpliwości, zwłaszcza od momentu, jak wiadomo było, że psychopata morduje korzystając z tej sztuczki z gipsem, a ona ni z tego, ni z owego znalazła w domu kulę, o której już zresztą zdążyłem wspomnieć. Kolejne wątpliwości narastały, na przykład jak znalazła w samochodzie siekierę, kajdanki albo podejrzany zestaw kluczy, a już całkiem pobladła, jak jej facet ni z tego, ni z owego kompletnie zmienił wygląd i naprawdę ciężko go było poznać na pierwszy rzut oka. W końcu zdecydowała się, podniosła telefon, zadzwoniła na policję i w ostatniej chwili spanikowała, rozłączyła się. Tymczasem Ted Bundy wyjechał do Salt Lake City. Zgadnijcie po co. Formalnie wyjechał do nowej pracy, ale pierwszą dziewczynę w nowym mieście zabił już w październiku 1974 roku. Czy bardzo dokładnie wybierał swoje ofiary? No nie, nie miało dla niego większego znaczenia, kim była pierwsza dziewczyna, jaką zabił w Utah. Podobnie jak to, że jego druga ofiara w tamtych okolicach była wnuczką lokalnego szefa policji, ale nawet wpływowy dziadek nie był w stanie pomóc. W ogóle to morderstwo było wyjątkowo makabryczne, ponieważ nie znaleziono u dziewczyny żadnych śladów walki, żadnych otarć. Czy to w takim razie znaczy, że mogła się wdać w romans z Tedem Bundym? Absolutnie nie. Śledczy twierdzili, że dziewczyna prawdopodobnie była przez jakiś tydzień utrzymywana w stanie nieprzytomności, w tym czasie regularnie gwałcona, a dopiero później brutalnie zamordowana przez Teda. Czy był bezbłędny w tym, co robił? Na szczęście nie, bo na przykład 8 listopada zdecydowanie nie docenił dziewczyny, którą zdecydował się porwać. Ta nie tylko zablokowała jego cios łomem, ale później podczas przepychanki, co prawda Ted założył jej kajdanki, ale obie bransoletki na jedną rękę. Co więcej, zanim dzielna dziewczyna uciekła z samochodu, to jeszcze zraniła Teda i miała na sobie odrobinę jego krwi, a po jej wizycie na posterunku próbkę miała też policja. Zaczęło się robić gorąco. Ale niestety Ted się nie przestraszył. Jeszcze tego samego dnia porwał po przedstawieniu szkolnym kolejną dziewczynę i ta już nie miała tyle szczęścia. W kraju narastała psychoza, bo Bundy mordował kolejne dziewczyny w sąsiednich stanach, a służby były bezsilne. Jeżeli liczyć patrolowych, detektywów policji, prokuratorów i ich personel, prywatnych śledczych oraz ochotników pomagających przy poszukiwaniach, od stycznia 1974 roku tropiło go dobrze ponad 1000 ludzi, którzy poświęcili na to więcej niż 100 tysięcy godzin. Nic nie znaleźli. Na szczęście Ted Bundy w końcu wpadł, ale że stanie się to w wyniku takiej głupoty, to się chyba nikt nie spodziewał, bo po prostu nie zatrzymał się do rutynowej kontroli. Pościg należał raczej do tych krótszych, ale zdenerwował policjanta na tyle, że postanowił przeszukać samochód. Pierwsze co zobaczył to to, że nie ma fotela pasażera, za to na jego miejscu leży łom. Ale okej, jeszcze o niczym to nie świadczyło. O wiele bardziej podejrzanie zrobiło się, jak okazało się, że w samochodzie jest jeszcze szpikulec do lodu, kajdanki i pończochy z dziurami na oczy. A dodatkowo Ted Bundy twierdził, że wraca właśnie z oglądania filmu, którego nigdzie w okolicy nie pokazywano. Trafił do aresztu. Na razie za próbę ucieczki policjantowi. Jednak bardzo szybko okazało się, że próba ucieczki to była najbardziej lajtowa forma złamania prawa, jakiej dopuścił się Ted Bundy, bo przeszukano jego mieszkanie, połączono z falą morderstw i gwałtów, po czym okazano świadkom i już nikt nie miał wątpliwości, że złapano potwora i kara może być tylko jedna. Niemniej jednak nie doszło do linczu. Uznano, że nawet takie psychopatyczne zwierzę jak Ted Bundy zasługuje na uczciwy proces. A kto podjął się jego obrony? Teoretycznie miał prawo do obrońcy z urzędu. Na szczęście nikt nie musiał tego robić, ponieważ Ted Bundy zdecydował się bronić się sam. To ważne, ponieważ w związku z tym przysługiwało mu prawo do pobytu w bibliotece, żeby lepiej przygotować się do procesu. No i właśnie podczas jednej z takich wizyt spierniczył przez okno. Kiedy okazało się, że psychopata jest na wolności, to zaczęła się panika. Jednak na szczęście Ted Bundy nie zdążył uderzyć, bo przez parę dni ukrywał się w górach, a później ukradł samochód, którym jednak poruszał się bez świateł i zygzakiem. To też znowu został zatrzymany przez policję i wsadzony za kraty. Jednak nie na zbyt długo, ponieważ ten psychopata jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Ted Bundy znowu uciekł 30 grudnia 1977 roku. To jest niesamowite, że takiemu zwierzęciu ktoś nadal chciał pomagać, no ale jakoś tak wyszło, że jego znajomi przemycili mu kasę i w jego celi znalazła się też piła do metalu, którą Ted Bundy przez kilkanaście dni piłował z pawy, żeby dostać się do starej instalacji elektrycznej. Wlazł tam i wygramolił się w mieszkaniu naczelnika więzienia, którego jednak niestety nie było na miejscu, więc Ted Bundy na pewniaka wyszedł sobie drzwiami, jak gdyby nigdy nic, ukradł samochód i pojechał na lotnisko, gdzie wsiadł w samolot do Chicago. Tylko, moment, czy nikt się nie zorientował w międzyczasie? No właśnie, jakoś tak wyszło, że strażnicy zorientowali się, że psychopaty nie ma w celi dopiero po kilkunastu godzinach. Jeśli za pierwszym razem po ucieczce Bundy'ego wybuchła panika, no to tutaj już możemy mówić o czystej histerii. Ludzie byli przerażeni. Teda szukano w Chicago, ale na próżno. Zgubił trop i trafił na Florydę. Ale to, że zgubił trop, to nie znaczy, że próbował się gdzieś zaszyć. Absolutnie nie. Chodził na pewniaka po mieście, próbował nawet podjąć pracę, ale to nie znaczy, że się zmienił. Nic z tych rzeczy. Teraz miał dużo czasu na kolejny atak. Postanowił to zrobić w swoim starym stylu. Zakradł się do damskiego akademika i nie skupił się na jednej. Zabił dwie dziewczyny. Trzy ciężko pobił, a jedną dodatkowo jeszcze pogryzł, co paradoksalnie za chwilę okaże się bardzo ważne. Jak się pewnie domyślacie, zbrodnia w akademiku odbiła się potwornym echem, ale to wcale nie był koniec zbrodniczej serii Teda Bundy'ego. Oczywiście wszystkie zbrodnie, których dokonał, były straszne, bezdyskusyjnie. Jednak ta ostatnia mnie przynajmniej jakoś szczególnie smuci, ponieważ jego ostatnia ofiara miała 12 lat. Porwał dziewczynkę praktycznie spod samej szkoły, a co jej później zrobił, no to już się pewnie dobrze domyślacie. Na szczęście więcej ofiar już nie było. Teda Bundy'ego parę dni później, znów w kradzionym samochodzie, zatrzymała policja i tym razem już nie pozwolono mu uciec, co nie znaczy, że Ted Bundy nie próbował się wywinąć. Formalnie został skazany na śmierć za zabójstwo dziewczynki i tych dziewczyn w akademiku, na co koronnym dowodem były ślady zębów Teda na ciele jednej z dziewcząt. Jednak Bundy stwierdził, że tak łatwo nie odpuści i nie tylko złożył apelację, ale też co jakiś czas przyznawał się do kolejnego morderstwa, żeby na czasie zyskać. Jednak to nie koniec, bo zrobił też coś bardzo perfidnego. Próbował negocjować z rodzinami swoich ofiar. Proponował, że jeżeli wniosą o złagodzenie kary, to on im powie, gdzie ukrył ciało. Na szczęście nikt nie chciał mu pomóc, przynajmniej jeśli chodzi o rodziny ofiar, no bo musimy sobie powiedzieć o czymś naprawdę moim zdaniem nienormalnym. No bo mogłoby się wydawać, że po tym jak okazało się, że to Ted Bundy jest odpowiedzialny za zabicie ciężkiej do oszacowania liczby dziewczyn, no to kobiety będą nim raczej gardziły, nie? Otóż nie do końca, bo znalazło się sporo takich, które to jednak kręciło. Ted Bundy w więzieniu dostawał dziennie jakieś 200 listów od fanek, a to nadal nie wszystko, ponieważ również w więzieniu wziął ślub z dziewczyną, którą poznał odrobinę wcześniej. Nie trwało to małżeństwo co prawda bardzo długo, bo zdążyli się jeszcze rozwieść i ktoś sobie teraz może pomyślał, no to całe szczęście, że nie zdążył dziewczyny zbrzuchacić. No nie do końca, ponieważ pozwolono im na tak zwaną wizytę małżeńską i gdzieś dzisiaj po świecie, oczywiście pod zmienionym nazwiskiem, chodzi sobie dziecko Teda Bundy'ego. O ironio, córka. Wiecie, co jest niezdrowe? Obżeranie się po nocy, jednak stek z jajkami o 4:47 24 stycznia 1989 roku nie zrobił już raczej Tedowi Bundy'emu zbyt dużej różnicy, ponieważ miał to być jego ostatni posiłek. Wcześniej pogadał trochę z matką, o 6:57 strażnicy wyprowadzili go z celi, a o 7:16 był już tylko lekko parującym truchłem na krześle elektrycznym. I bardzo dobrze, co jednak nie znaczy, że nie był złożoną postacią, której sposób myślenia starają się ogarnąć do dziś specjaliści z różnych dziedzin. Jednak żeby zbadać dobrze taki chory umysł, trzeba też dobrze poznać życie takiego człowieka. I teraz i wy macie ku temu okazję. Bo wierzcie lub nie, ale o Tedzie Bundy'm wiadomo zdecydowanie więcej. I na przykład jeśli macie ochotę dowiedzieć się, czemu pojechał w pewnym momencie do swojej byłej dziewczyny i czy coś jej zrobił, albo jak wyglądała jego ostatnia rozmowa z matką, to wreszcie ukazało się polskie tłumaczenie książki o tym świrze. Ostatni żywy świadek. Prawdziwa historia najbardziej znanego seryjnego mordercy w historii. Teda Bundy'ego, autorstwa Hugh Ainsworth'a i Stefana Jimiczu. Jeśli tylko macie wystarczająco mocne nerwy, to link do zakupu znajdziecie w opisie naszego filmu. A my widzimy się niebawem.